W Apokalipsie czytamy na temat dwóch pieczętowań. Dowiedz się więcej na ten temat. Otóż niedawno nagrałem odcinek short, który miał tytuł Człowiek, Człowiek, Człowiek i przedstawiłem tam pewne cechy charakterystyczne znamienia zwierzęcia. Tutaj pojawiły się pewne pytania i zarzuty, że jak to, przecież to nie tak i tak dalej, więc postanowiłem, że rozwinę temat, bo rzeczywiście w szorcie mam tylko jedną minutę, ciężko jest przedstawić swoje argumenty, swoją sprawę w jednej minucie i może rzeczywiście pozostać się bardzo wiele niedomówień. Dlatego dzisiaj powiemy sobie więcej na temat ogólnie pieczęci w objawieniu, ponieważ jest to istotne, aby zrozumieć, czym jest pieczęć Boża, bo wtedy rozumienie znamienia zwierzęcia również będzie bardzo łatwe. Także w objawieniu czytamy na temat dwóch pieczęci. Jeden na to jest pieczęć Boża, a drugie znamie bestii. Oczywiście znamie jest to coś jakby pieczęć, no także wrzucamy to w pewnym sensie do jednego worka. Bo musimy zauważyć jedną rzecz, że diabeł wszystko, co jest Boże, podrabia. Nie jest to w ten sposób, okej, oczywiście kłamstwo jest oryginalne dla niego, kłamstwo, zabójstwa, łamanie prawa jest oryginalne dla niego, ale on chce się zrównać z najwyższym, a więc jeżeli Pan Bóg coś czyni, on będzie robił rzeczy podobne. Będzie starał się również ludzi wprowadzić w błąd. Zauważcie, co powiedział Jezus, że co będzie takie najbardziej istotne podczas w czasach ostatecznych. Powiedział, uważajcie, aby was kto nie zwiódł. I to parę razy powtórzył słowo zwiedzenie, gdy opisywał czasy ostateczne, czyli czasy, w których my żyjemy. Dobrze, więc idziemy dalej. Zaczniemy od pieczęci Bożej. Objawienie 7:3.
Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach.
Tam dalej czytamy, że chodzi o 144 tysiąca. Kim są ci ludzie, jaka to jest liczba, co oni oznaczają, zostawmy to nie na teraz, to jest temat na zupełnie inne rozważania, może kiedy indziej. Chociaż jest to bardzo spekulacyjny wątek i Biblia za dużo nam nie mówi, więc może lepiej, jak my również pozostaniemy milcząc. Niemniej jednak czytamy, że te 144 tysiące będzie opieczętowanych gdzie? Na ich czołach, czyli na ich czołach znajdzie się jakaś pieczęć. No ale podobne słowa czytamy w 14 rozdziale objawienia.
I zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię jego ojca wypisane na czołach.
Tutaj się okazuje, że ci sami ludzie, te same 144 tysiące, ma coś innego na swoim czole wypisane. Czyli jak jest pieczęć, ta pieczęć coś odbiła. Co ona odbiła? Odbiła imię Boże. A imię w Biblii jest synonimem do charakteru. Zresztą w naszym, w normalnym świecie zawsze, kiedy widzimy pewną rzecz, urządzenie czy jakiś przedmiot, jej nazwa odzwierciedla jej zastosowanie. Bardzo często tak jest. I podobnie ma się sprawa w Biblii, kiedy czytamy, że mają ci ludzie imię Boże, to znaczy, że mają jego charakter wypisany na ich czołach. Na czole znajduje się jest przedni płat czołowy i on jest odpowiedzialny za myślenie i za podejmowanie decyzji. To jest centrum, to jest twoje serce, tak jakby twoich myśli. Nie serce, które pompuje krew, rzecz jasna, ale serce twoich myśli. To tutaj znajduje się twój charakter. Więc w miejscu, gdzie jest twój charakter, musisz mieć wypisane imię Boże, charakter Boży, aby być w tej grupie 144 tysięcy.
W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
Także w tym wersecie wyraźnie czytamy, że tą pieczęcią jest również Duch Święty. No i ma to niesamowitą zgodność. Ponieważ ta pieczęć jest to imię, jest to charakter, jest to Duch Święty. Charakter Bożych możesz osiągnąć tylko wtedy, kiedy On żyje w tobie. Kiedy nie ty żyjesz, ale Chrystus żyje w tobie. Przez Ducha Świętego. Tylko wtedy możesz osiągnąć ten wspaniały ideał. I to, co jest wspaniałe, co jest niesamowite, to się dzieje, kiedy my usłyszeliśmy słowo prawdy, wtedy położyliśmy w nim nadzieję, ale dalej, kiedy usłyszeliśmy Ewangelię naszego zbawienia i gdy uwierzyliśmy, to wtedy zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To jest niesamowite i odkrywcze, myślę, że Pismo nam mówi coś w tym stylu. Oczywiście, wzrost chrześcijanina jest przez całe jego życie, ale pieczętowanie następuje w momencie, gdy uwierzyliśmy. Przynajmniej tak mówi Pismo. Więc Chrystus musi żyć w nas. I to jest ta kwintesencja chrześcijaństwa, byśmy powiedzieli. Kwintesencja pobożności. Jak to zresztą czytamy,
którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
A więc ta tajemnica pobożności, a więc ta kwintesencja chrześcijaństwa, to jest to, że Chrystus żyje w nas. To jest coś, co było zakryte, a teraz jest odkryte, teraz to jest jasne. Teraz, gdy człowiek czyta Pismo, widzisz, wow, to jest niesamowite. Tu Bóg nie jest gdzieś daleko ode mnie. On chce żyć we mnie. Chrystus chce być we mnie poprzez Ducha Świętego. I w ten sposób jestem zapieczętowany. Okej. Więc Jezus żyje w nas. I to jest pieczęć. I ta pieczęć, tą pieczęć dostaliśmy, gdy uwierzyliśmy. I teraz diabeł wszystko podrabia. W związku z tym jego pieczęć będzie bardzo podobna. Dlatego jeżeli ktoś mi mówi, że to jest jakiś chip, albo to jest jakiś superkomputer i tam... Nie ma to kompletnie żadnego sensu. Nie ma to kompletnie żadnego sensu, nie jest to w ogóle odniesione do narracji, jaka jest w Biblii i narracji objawienia i tego, co nam Pismo podaje. I owszem, możemy sobie spekulować, ale czy to będzie zgodne z prawdą? No nie. Ja nie mówię, że te rzeczy jak jakieś chipy, czy jakieś inne mechanizmy, czy jakaś sztuczna inteligencja, czy inne mechanizmy, inne narzędzia naszych czasów nie posłużą do implementacji tego sposobu myślenia, tego znamienia zwierzęcia. Niemniej jednak, nie to jest znamieniem zwierzęcia. Tak samo przecież całkiem niedawno było, że szczepionka to znamie bestii. Nie. Aczkolwiek pewien przymus i pewien sposób myślenia i patrzenia na tę kwestię również może się przyczynić do wprowadzenia znamienia zwierzęcia. Dobrze, teraz czytamy na temat znamienia zwierzęcia. Słynne wersety, znane każdemu, kto nawet nigdy Biblii nie czytał.
I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej 666.
Poprzez analogię sprawdźmy, czy te wnioski, które wcześniej wysnułem, że to musi być podobne, czy się zgadzają. Otóż czytamy, że pieczęć to imię bestii. O, już jesteśmy blisko. Ale dalej jeszcze jest, że jest to liczba jej imienia. Ale dalej czytamy, że to jest ta liczba jest liczbą człowieka. Okej. Jak wiemy z symboliki Pisma Świętego, nie możemy symboli interpretować swoimi własnymi wyobrażeniami albo wyobrażeniami przeczytanymi z poza Pisma. Pismo samo się interpretuje. W związku z tym, jeżeli szukam znaczenia pewnych symboli, muszę szukać, co Pismo mówi na ten temat. Więc co symbolizuje szóstka w tym fragmencie? No, szóstka jest na przykład, jest bardzo mocno powiązana z dniem szóstym, w którym to Bóg stworzył człowieka. I teraz niektórzy mogą powiedzieć, ale przecież piątka jest liczbą człowieka, bo człowiek ma pięć zmysłów, więc to na pewno jest symbol człowieka, nie szóstka. No, ale w Biblii nie mamy takiego wersetu. W Biblii nie mamy wersetu, który by mówił, że piątka symbolizuje człowieka. Natomiast dnia szóstego Pan Bóg uczynił człowieka. Więc mamy tutaj silne powiązanie. Tym bardziej, że przed chwilą przeczytaliśmy, że ta liczba jest liczbą człowieka, więc w zasadzie sprawa jest zamknięta. Oczywiście, że chodzi o człowieka. Dlatego, gdy czytamy 666, możemy powiedzieć, że jest tutaj mowa o systemie, którego charakter jest jego liczbą. I ta liczba jest 666. Czyli człowiek, człowiek, człowiek. Trzy razy człowiek. To, co mówiłem w tamtym szorcie, również ten aspekt jest zastąpiony. Gdzie Bóg jest w trzech osobach, pozdrawiam antytrynitarzy, gdzie Bóg jest w trzech osobach, tak tutaj każdy aspekt Boży jest zastąpiony człowiekiem. Wszystko, co może być związane z Bogiem, jest zastąpione człowiekiem w jakiś tam sposób. Kiedy na przykład Jezus jest jedynym pośrednikiem, to będzie tu inny pośrednik, który jest człowiekiem. Jeżeli tylko Bóg nam może wybaczać grzechy, to będzie inny pośrednik, który jest człowiekiem. Jeżeli pewne cuda możemy czynić poprzez właśnie Ducha Świętego, to to również będzie zastąpione tym, że mamy moc sami w sobie i możemy ją wyzwolić poprzez pewne ćwiczenia duchowe, tak? To jest dokładnie religia, o jakiej jest mowa w objawieniu. I to musi być system religijny, ponieważ czytamy na temat oddawania czci tej bestii. Cześć, czci się nie oddaje państwu, czci się nie oddaje jakimś instytucjom, komputerom czy programom, czy chipom. Cześć się oddaje komuś, kto się podaje za Boga. Cześć boska. Oczywiście, tutaj chciałbym jeszcze bardzo ważną rzecz poruszyć. Otóż ta liczba jest liczbą człowieka, jest też liczbą jej imienia i bardzo często było to powtarzane, że oznacza, że jest ten tytuł papieża, Vicarius Filii Dei, jest właśnie tą liczbą, ponieważ suma, jakbyśmy zobaczyli rzymskie tutaj, przerobili te litery na liczby, sumowali, da nam 666. No niebywały zbieg okoliczności, ale no to się zdarza, wiele rzeczy do 666 się gdzieś tam znosi, a przecież jest to bardzo ciekawe, że i ten aspekt pasuje. I tutaj ja wiem, że mnóstwo ludzi, nawet gdzieś tam z mojego kościoła, z moich szeregów mówiło, że o, to przecież nie ma żadnych dowodów, że coś takiego kiedykolwiek występowało, taki tytuł. I to jest absolutną nieprawdą, bzdurą. Jeżeli ktoś tak mówi, po prostu no nie zadał sobie trudu, żeby troszeczkę poszukać. Ja poszukałem i wiem i widziałem, że jest tego mnóstwo. Są odniesienia w tekstach watykańskich, tekstach pisanych właśnie wśród papieży do takiego sformułowania. Papież odnosi się do siebie jako zastępca Syna Bożego, czyli Vicarius Filii Dei. Także, no cóż, poszukajcie lepiej. Ale zanim będziecie ludzi wprowadzać w błąd. Niemniej jednak, dla mnie rzeczywiście to, że to tam się sumuje do jakiejś takiej liczby czy tamtej, jest mało istotne. Ważny jest dla mnie charakter tego ostatecznego systemu, ponieważ on obnaża wszystko. Charakter tej bestii jest istotny, ponieważ to imię jej ma być wypisane na czołach bądź rękach ludzi, którzy mają przyjąć pieczęć, znamie zwierzęcia. Więc jest to, musi być to system oparty w całości na człowieku. 3x6, 3x człowiek. Jest to podróba trójcy. I w centrum tego systemu musi być człowiek. Dlatego mamy na przykład na świecie, zwróćcie uwagę, nie mówimy nic na temat prawa Bożego. Prawo Boże praktycznie nie istnieje w mediach czy w narracji publicznej. Za to bardzo dużo czytamy na temat praw człowieka. Czy one są rzeczywiście jakby, o bo jak mogę mówić, prawa człowieka są złe? Ja nie mówię, że są złe. Wiele z nich jest fantastycznych praw człowieka, ale wiele z nich jasno przeczy, jeżeli byłyby rzeczywiście zaimplementowane w pełni, przeczy prawu Bożemu. Jeżeli na przykład ty prawo Boże mówi, że będziesz czcił jednego Boga, prawa człowieka nie pozwalają ci w żaden sposób uznawać, że twoje bóstwo jest wyższe od innego, a twoje prawo dekalogu mówi, że nie będziesz miał innych bogów przede mną. No to jest to zgrzyt. Więc widzimy wyraźnie, że no prawa człowieka, przynajmniej w takiej formie, w jakiej są obecnie i w takiej formie, w jakiej są też implementowane w wielu państwach, jak również i u nas, są sprzeczne z prawem Bożym. A to one są wypychane na piedestał. Mówią, że są one zgodne z prawem naturalnym. Naturalnym, czyli jakim? Takim, jaki ma człowiek. Człowiek. Ciągle w centrum zawsze jest człowiek tego systemu. Idziemy dalej. Służba zdrowia przecież stawia na naukę, a nie na to, że Bóg dał nam wspaniałe ciało, które ma zdolność do samoleczenia, jeżeli tylko da mu się odpowiednie warunki. Więc również ten aspekt jest całkowicie przerzucony na człowieka. Jesteś chory? Idź do lekarza. Szaman ci powie, co masz wziąć. Powie ci dokładnie i masz zastosować się, ale spokojnie. Nie ma jeszcze teraz lekarstwa na to czy tamto. Spokojnie, naukowcy wymyślą. Więc ludzie nie myślą już, gdy są chorzy, aby pomodlić się w tej sprawie, aby się spytać Pana Boga, aby On im objawił, w jaki sposób oni złamali prawa natury, ale po prostu idą po tabletkę. A jak jej nie ma, to czekają na wielki wynalazek naukowców. Niepotrzebny wyrostek robaczkowy? Ha, wyciąć. Ewolucja się pomyliła. Widzicie, my, ja, człowiek, wiem lepiej, co w ludzkim organizmie powinno być, a czego nie ma być. Kość ogonowa niepotrzebna. O. Też można wyciąć. A co tam, nie? Obecnie już na szczęście nauka doszła do tego, że wie, że to jest bzdura, że wie, że te rzeczy są potrzebne. Ale coś cię boli? Weź tabletkę. Po co napić się wody, skorzystać z tego, co nam Pan Bóg dał jako naturalne metody? Jak można po prostu wziąć to, co człowiek wymyślił? I dla ludzi, którzy wierzą, że Bóg jest w centrum, lepszym rozwiązaniem jest szukanie, jak organizm sam może się uzdrowić. Oczywiście ja tutaj nie neguję całej gdzieś tam służby zdrowia. Ja mówię o pewnym sposobie myślenia, o błędnym podejściu. Służba zdrowia i oparta nawet na lekach ma swoje zastosowanie i oczywiście wiele tutaj sukcesów. Niemniej jednak chodzi mi o sposób myślenia. O to, jak myśli społeczeństwo. Czy twoje myśli, czy myśli społeczeństwa są nakierowane na Boga, czy są nakierowane na człowieka? Dalej ci dam przykład. Bo chcę ci pokazać, że rzeczywiście to wszystko, co nas otacza, jest właśnie tak skonstruowane. Jest bardzo mocno wywyższana demokracja. W ten sposób, że spróbuj coś powiedzieć na demokrację, a będziesz wrogiem ludzi. Ale czym jest demokracja? Jest to rząd ludów, rząd człowieka. Czyli w systemie demokratycznym, który składa się z 9 wilków i 1 owcy, głosowanie na temat, co będziemy jeść na obiad, wiadomo jak wypada. Demokracja nie jest rządem właściwym. Demokracja zawsze prowadzi do nadużyć i do prześladowania mniejszości. Dlatego lepsza jest republika konstytucyjna. Ja naprawdę jestem zadowolony, że to jest ten rząd, ten model rządu, który jeszcze jako tako, chociaż już na włosku wisi, ale jeszcze jest u nas i jest pewne prawa, mamy zagwarantowane konstytucją, a nie samą większością, bo już dawno ludzi, którzy myślą troszeczkę inaczej, już dawno by nie było. Ale zwróć uwagę, w którą stronę jest parcie. Czyli republika konstytucyjna jako twór właśnie reformacji, poglądów i myślenia, myśli reformacyjnej, myśli, która jest oparta na Bogu, zaczyna coraz bardziej odchodzić do lamusa. Kiedy ostatnio słyszałeś, że republika konstytucyjna jest czymś fajnym? A kiedy ostatnio słyszałeś, że demokracja jest czymś najwyższym, w ogóle najwyższą wartością? Idźmy dalej. Spróbuj się dostać gdzieś na studia w Polsce, nie podpisując świstka, który przyznaje, że humanizm jest czymś wspaniałym. Humanizm, czyli system myślenia, w którym w centrum jest nie kto inny jak człowiek. A powiedz, że jesteś za teocentryzmem i dlatego nie możesz tego podpisać. Myślisz, że cię przyjmą? Oczywiście, że nie. Także nawet ten aspekt, sposób myślenia, nawet, a niby przecież mamy zagwarantowane prawo do nauki, to jednak, jeżeli chcesz być teocentrystą, nie możesz, nie masz prawa do nauki. Jak wszystkie prawa twoje tak zostaną zabrane niedługo. Ale nie tutaj kończy się ten sposób myślenia czysto ludzki. Zwróć uwagę, o czym najwięcej się teraz rozmawia gdzieś wśród elit tego najwyższego rzędu. O ekologii, że człowiek sprowadzi zagładę na ten świat. Ale zaraz, kto sprowadzi zagładę? Co mówi Pismo? Człowiek? Nie, to Bóg sprowadzi zagładę na ten świat. I to nie przez ekologię, tylko poprzez ją po prostu spalenie ziemi. Ale dalej, idziemy dalej. Ci ludzie mówią, dobrze, ale tej zagłady nie będzie, jak my ocalimy tę ziemię. Jak my stworzymy światowy rząd, wprowadzimy podatek od emiterów, od każdego, kto oddycha i po prostu w ten sposób wybawimy ziemię. Może jeszcze zredukujemy liczbę ludności do 500 000 000. Ale kto ocali ziemię? No zrobi to Bóg. A tutaj znowu Bóg jest zastąpiony człowiekiem i jakimiś rządami, jakąś formą ludzkiej działalności. Ludzie myślą, że to oni mogą definiować, kto jest kobietą, a kto mężczyzną, a nie Pan Bóg. Przecież Pan Bóg powiedział, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą i jakie są ich cechy charakterystyczne. W naszych czasach ludzie mówią, nie, to ja decyduję, czy Bóg mnie uczynił tak, czy siak, bo to ja jestem Bogiem. Ja, człowiek, staję w miejsce Boga. To jest znowu objaw tego sposobu myślenia. To ludzie definiują, jakie mają preferencje seksualne, a nie Bóg im je narzuca. Nawet ten aspekt. I weź spróbuj wystąpić przeciwko tym rzeczom. Oczywiście będziesz okrzyknięty jako człowiek pełen nienawiści, mimo że chcesz tym ludziom pomóc, mimo że dbasz o nich i troszczysz się o nich. Niedawno widziałem artykuł w czasopiśmie Popular Mechanics, gdzie była mowa na temat tego, że mamy 7 lat do nieśmiertelności, że rozwój nanotechnologii oraz sztucznej inteligencji doprowadzi nas w 7 lat do tego, że człowiek będzie nieśmiertelny. Więc kto da nam nieśmiertelność? No nauka da, człowiek. Dalej ludzie myślą, że ten rząd, gdyby tylko ci wygrali, no to będzie lepiej. Ten polityk nas wybawi. Ten sposób myślenia. ludzie są upadli, ale my ciągle polegamy na tym, że tak będzie. Lockdowny nas ocalą. Czyż tak nie było? Teraz już wiemy po tych paru latach, kto miał rację, że tak powiem. Już wiemy nawet, że lockdowny, które były wspierane przez różnych ludzi, również przez różne osobistości w różnych kościołach, okazało się, że były nieprawne. Więc ci ludzie po prostu współdziałali z bandytami, którzy te rzeczy wprowadzili. Wiemy, ponieważ sądy już uchylają i przyznają rację tym, którzy mimo wszystko mieli otwarte jakieś tam pizzerie czy inne rzeczy. Więc jeżeli wspierałeś, jeżeli nakazałeś swoim podopiecznym również zamykać i wywierałeś presję na może współwiernych, jesteś współwinny. Jesteś współwinny. Zwyczajnie jesteś współwinny temu bandziorstwu, jakie miało miejsce. Szczepionki nas ocalą. Również. Tak, jest straszna pandemia. No to co? Człowiek musi wymyśleć wspaniałą szczepionkę i to załatwi sprawę. Aż w końcu ludzie dojdą do tego, że niepracowanie pewne święto ustanowione przez człowieka nas ocali. I do tego zbliżamy się bardzo, bardzo szybko. Czy ja sam decyduję, czy Bóg decyduje? Jak to jest w twoim życiu? Po swojemu naprawiam wszystkich dookoła, czy może pozwalam, aby to Bóg wszystkiego dokonał? Ktoś się ze mną nie zgadza, to bije go prawdą? Czy polegam na Duchu Świętym, który jedynie może przekonać? Ktoś w kościele może myśli inaczej niż ja, ale zostawiam to Bogu? Czy walczę z Nim, jak faryzeusz? Mam do podjęcia ważną decyzję życiową. Pójść w lewo, pójść albo w prawo. Może żenić się z tą, albo wyjść za mąż za tego, czy za kogoś innego. Pytam Boga, czy zimno kalkuluje jakiś bilans zysków i strat, albo po prostu idę za emocjami, które gdzieś tam mi towarzyszą. Czyje imię jest wypisane na naszym umyśle? Boga czy zwierzęcia? Zachowuje się bardziej jak zwierzę, bo ta symbolika zwierzęcia, myślę, że również to jest coś ciekawą, ma ciekawe odniesienia. Czy jak Bóg, który nie ma ani krztu egoizmu? Gdy wybieram swoje pożywienie, to robię to jak zwierzę? Czyli co mi smakuje, co jest dla mnie przyjemne? Czy jak Bóg? Czyli co sprawia, że będę bardziej użyteczny dla innych? Gdy wybieram, co na siebie ubiorę, to robię tak jak zwierzę, aby zwabić potencjalnego partnera? Czy robię to jak Jezus, ubierając się praktycznie czysto i schludnie? Na tym polega różnica i tego dotyczy ostateczny konflikt. I zauważ, nie wspomniałem nawet kwestii sabatu. Oczywiście, ona wypływa z tego wszystkiego. Ona wypływa, jeżeli w centrum twojego myślenia jest Jezus Chrystus, jest Bóg we wszystkim, to Jego prawo naturalnie będziesz zachowywał. I będziesz cały z tego zadowolony, że możesz żyć według Jego prawa. I to Duch Święty będzie cię do tego kierował. Ale to jest tylko pewna rzecz, którą widać, która jest na zewnątrz. Ważne jest, co masz w środku. Ważne jest, co masz, czyje imię masz wypisane na swoim umyśle. Czyją pieczęć masz na swoim czole. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Śledź nas na Odyssey, BitShoot, Telegramie i Facebooku. Cześć!